No i to już jest ten moment, kiedy do studia zawitał Piotr Strzeżysz. Cześć, dzień dobry.
Cześć, dzień dobry. Witam wszystkich.
Rowerzysta, podróżnik, chociaż to właściwie nie wyczerpuje tego wszystkiego, jak Piotr można by opisać. Piotr przypomniał, że łączyliśmy się kilka miesięcy temu.
Tak.
I pamiętam nawet, jakie pytanie zadałem jako pierwsze, czyli co, gdzie jesteś i co widzisz? I wtedy byłeś na Filipinach, prawda?
Tak, byłem na Filipinach, na wyspie Sikihor i akurat siedziałem na plaży
I
patrzyłem na łagodne fale na morzu, niebieską taflę i palmy. I było ciepło, byłem na Filipinach.
Tak. I to było te kilka miesięcy temu. I właśnie Piotr wrócił z tej podróży niedawno. I muszę przyznać, że to jest takie, myślę sobie, kilka miesięcy w podróży tam, w tamtym rejonie. Wow. I właściwie nie wiem, od czego zacząć, bo jak się z podróży kilka miesięcy, to zapytać, hej, jak było? Byłoby chyba pewnym jednak uproszczeniem.
Możesz zapytać, jak było.
To tak, bardzo proszę. Tak. Hej, jak było?
Jak było? No jak to w podróży, różnie, prawda? W ogóle, wiesz, ja mam jakiś... O, a propos tego, co będzie po mnie, rozmowa co do słów, które wrzucamy. Ja bardzo nadużywam słowa jakiś. Więc teraz nawet się złapałem na tym, że chcę powiedzieć jakiś. Trudno, mnie szczególnie jest trudno silić się, bo teraz próbuję się wysilić na jakieś podsumowanie, na w pewnym... W sensie podsumowanie, 5 miesięcy podróży, wiesz, jak było, no w jednym słowie się nie da. Jest taki wiersz, niedawno zrobiłem taki króciutki podsumowujący wpis na profilu na Facebooku odnośnie tej podróży, no niedawno zakończonej. I wykorzystałem fragment wiersza Tadeusza Różyckiego, który kończy się takim fragmentem, który, jeżeli dobrze pamiętam, mam nadzieję, że się nie pomylę, spróbuję teraz zacytować. I chciałem wam przywieźć świat, ale tyle można przywieźć z podróży, spośród wszystkiego, moment wejścia do domu. Swego czasu przeczytałem, to jest fragment wiersza z takiego tomiku Księga Obrotów. I moim zdaniem to jest doskonałe podsumowanie jakiejkolwiek dłuższej podróży. Znaczy, nagromadzenie wrażeń, chwil, doświadczeń, spotkań jest tak duże, że trudno to podsumować w jakikolwiek sposób.
To także... możemy podsumować jakoś na razie może liczbami i nazwami krajów, gdzie byłeś, powiedz. Bo tak. Oprócz tych Filipin, to przecież nie jedyny kraj.
A tak, to już łatwiej. Rozpocząłem w Manili i jechałem na południe. Tak się składa, że większość moich podróży rozpoczyna się z góry, to znaczy startuję z góry i jadę w dół.
No, a to jest całkiem rozsądne.
Inny, ale najczęściej właśnie tak ostatnio się na tym złapałem, że najczęściej jeżdżę na południe. Jest nawet taka piosenka, teraz przyszła mi do głowy, jak dobrze pamiętam, z tomu Nienasycenie Anny Marii Jopek, której tekst napisał Kedryński i ma tytuł Droga na południe. Jak państwo nie znają, to szczerze polecam. W ogóle głos Anny Marii Jopek ja uwielbiam. Jest taka piosenka Droga na południe. To tak dygresyjnie, ale...
Towarzyszyć.
Tak, więc ruszyłem z Manili na południe. Tak bez większego celu. To znaczy miałem zamysł, że pojadę na południe, dojadę do Mindanao. Przyjechałem kilka wysp. 5 wysp bodajże. Pomiędzy tymi wyspami przemieszczałem się prołem oczywiście, bądź jakimś małym statkiem, żeby dostać się na kolejną wyspę. I będąc na Mindanao, postanowiłem dostać się na kolejną wyspę, na Borneo, do Malezji. No i okazało się, że z tym będą problemy, ponieważ jedyna linia obsługująca trasy pomiędzy Mindanao, czyli Filipinami, a Malezją, firma Alesson. Wszystkie statki tej linii zostały zawieszone, bowiem w połowie stycznia jeden statek zatonął. No i linia...
No byli jakieś dochodzenie, co się stało, tak?
Tak. Także linia no, na pewien czas została zawieszona. Nie wiem, czy jest wznowiona, no ale pojawił się problem, jak się teraz przedostać na Borneo. No i udało mi się to zrobić na raty. To trwało około 10 dni przez archipelag wysp Tawi-Tawi. To było 4 bodajże czy 5 przesiadek takimi lokalnymi łodziami, lanczami. No i dostałem się na Borneo. Dostałem się... do Malezji i przyjechałem Malezję północną stroną. Po drodze jeszcze zahaczyłem o Brunei, taki mało może znany kraj, znaczy mało znany, no to jest względne bardzo. Niektórzy znają,
no właśnie.
Niektórzy nie, ale jest taki kraj Brunei. Bandarseri Begawan, stolica, znany jest z ekscentrycznego sułtana. Może on, jeżeli ktoś już coś o tym kraju wie, czy kojarzy go od jakiejś strony. No i potem ruszyłem do Indonezji, czyli przekroczyłem granicę jeszcze na Borneo. I z indonezyjskiej części Borneo, czyli Kalimantanu, przedostałem się na Jawę, znów statkiem. No i na Jawie ruszyłem już tym razem, nie na, to znaczy na początku na południe, potem ruszyłem na zachód do Dżakarty, do stolicy Indonezji i z Dżakarty wróciłem do domu. Teraz jeśli chodzi o liczbę, to nie podliczałem tego dokładnie, ale myślę, że to wyszło tak około 6 tysięcy, nie więcej jak 7 tysięcy kilometrów, czyli nie za
wiele. Same jazdy, czy uwzględniając jeszcze promy?
Tak, też? Tak, same jazdy, same tak, jazdy. Tak, tak. Jak na 5 miesięcy, no to tak, prawda, względnie.
Całkiem nieźle.
Tak, tak.
Znaczy, że jednak wsiadałaś na ten rower i jechałeś.
Tak, tak. No, tak, oczywiście, kiedy mogłem, to jechałem.
No wiem, że po 5 miesiącach to trudno, ale masz jakieś w głowie takie, że największe zaskoczenie na przykład, albo jakiś najtrudniejszy moment? No ja wiem, że już kawał świata zwiedziłeś, więc trudno cię trochę zaskoczyć tym, co w podróży, ale być może coś takiego się wydarzyło.
Tak, wiesz, trudno mówić tu o momentach, może bardziej o... Jakby tu bym się znów jednak spróbował w jakiś sposób podsumować to doświadczenie tej drogi. No tych momentów było mnóstwo, to znaczy jak myślę teraz o jakimś jednym naj, trudno wyłuskać naj, jakikolwiek naj, najlepsze jedzenie, najciekawszy człowiek, czy najmniej ciekawy i tak dalej. Ale...
To coś, co no, ci w tej chwili, ja
oczywiście,
wiem,
tak,
to jest trudne, ale...
Tak, tak. Generalnie to nie jest dobre miejsce na rower, moim zdaniem, z mojej perspektywy. To znaczy ani Filipiny, jeśli już to może Malezja, ale też nie do końca, a najmniej Jawa, czyli no, ta część Indonezji, przez którą jechałem, bo oczywiście Indonezja jeszcze składa się z całej masy innych wysp. Im bardziej na wschód bym jechał, pewnie byłoby mniej tego, co bardzo mi przeszkadzało, czyli generalnie nieprawdopodobny ruch na drodze, ale taki zupełnie nieprawdopodobny. I to już nawet pomijając, że ten ruch, że był duży ruch, było wiele aut, motocykli, brak pobocza, w zasadzie zerowa tolerancja dla rowerzysty, to jeszcze do tego było tam nieprawdopodobnie głośno. Motocykle, rozkręcone tłumiki. To już pomijając, że kultura trąbienia, czyli trąbienia nie tylko dlatego, żeby dać mi do zrozumienia, że mam zjechać z drogi, ale też na przykład, żeby mnie pozdrowić, prawda? No, jakby ten hałas był wszechobecny. I to były takie elementy, które... No oczywiście było dużo innych miłych momentów.
Nie brzmi to jak dobra zabawa i zachęta do pojechania tam z rowerem.
No tak, tak. Generalnie nikomu nie polecam. Może tak. Natomiast co do takich momentów, które utkwiły mi w głowie, to może o jednym wspomnę teraz, dobrze?
Bardzo proszę.
To już było pod koniec tej drogi, pod koniec podróży. Dojeżdżałem do stolicy, do Dżakarty. To był przedostatni dzień mojej podróży. I zobaczyłem człowieka. Człowieka, powiedzmy, półleżącego na chodniku przy drodze, na nieprawdopodobnie ruchliwej drodze, na nieprawdopodobnie zupełnie ruchliwej drodze, z nieprawdopodobnym natężeniem tego hałasu, też smrodu z tych spalin. Oni używają tam bardzo kiepskiej jakości paliwa z domieszką oleju palmowego. No więc tutaj jakiekolwiek standardy, ochrona środowiska i tak dalej, no to są im dość obce. I ten człowiek leżał, tak pół leżał powiedzmy na tym chodniku, przechodzili ludzie obok, no przejeżdżały te samochody, był dosłownie pół metra może od ulicy, od krawężnika ulicy i czytał książkę. Jak się okazało, co on czytał? On czytał słownik angielsko-indonezyjski, ale już pomijając co on czytał, jakby sama jego postawa, sama ta postać w jakiś sposób tak abstrakcyjnie tam wyglądająco dla mnie, jak ja go w pierwszej chwili zobaczyłem, to się prawie przewróciłem z wrażenia, naprawdę. Zahamowałem, wróciłem te kilkanaście metrów i zacząłem go filmować. No było to dla mnie coś nieprawdopodobnego zupełnie. On absolutnie nie zwracał uwagi na te wszystkie bodźce, na cały ten dookolny, taki natarczywy bardzo, nachalny świat wokół, który mnie tak bardzo przeszkadzał. I to był dla mnie, wiesz, taki symbol, że zobacz, w jaki sposób mógłbyś doświadczać Indonezji i w ogóle w jaki inny sposób mógłbyś przeżywać tę podróż, gdybyś posiadał taką umiejętność takiego wyabstrahowania się od tej rzeczywistości, która ci przeszkadza. Gdybyś potrafił po prostu zupełnie mieć na to wywalone. No,
tylko gdybyś, gdybyś się wyabstrahował od tej rzeczywistości, to czy byś przeżywał tę podróż? To też jest pytanie, bo po co w takim razie tam lecieć, skoro się z tego wyłączasz?
Tak, oczywiście. Wiesz,
takie pytanie ale, filozoficzne trochę podróżnicze.
Tak, tak, oczywiście, ale znaczy mam na myśli wyabstrahować się, wyłączyć się od tych wszystkich takich elementów, które dla ciebie, które tobie przeszkadzały, które tobie przeszkadzały przeżywać głębiej tę podróż, które sprawiały, że nie czułeś się tam dobrze. No bo jednak on był w pewnym sensie...
Był częścią tego.
Znaczy on był częścią tego miejsca, będąc absolutnie zaabsorbowany czytaniem tej książki. Czyli był zogniskowany na pewnej czynności. W ten sposób przecież też mógłbym jechać, być na przykład zogniskowanym w jakiś sposób... być dosłownie i przenośni w miejscu, na przykład rozmawiając z człowiekiem, jedząc posiłek, ale nie słysząc tego hałasu wokół, no nie widząc tego
to
wszystkiego.
Czy dałoby ci to pełnię obrazu tego, co przeżyłaś? To jest właśnie to moje pytanie.
Wiesz, bo to jest, jedna rzecz to jest właśnie postrzeganie, a druga rzecz jeszcze jest, nazwę to ocenianie, tak bardzo może upraszczając, ale ja mam też taką tendencję, często łapię się na tym oceniania, w jakiś sposób szufladkowania. Jestem dość zero-jedynkowy, to też jest u mnie bardzo, bardzo złe, ale często jak mam jakiś punkt widzenia na pewną sprawę, to ciężko mi jest ten punkt widzenia zmienić, nawet jak no, przesłanki ku temu są takie, czy dowody, czy cokolwiek. Że już dawno powinienem to zdanie zmienić. I wiesz, jakby od razu chyba do tej Indonezji, a wcześniej może nawet jeszcze do tych Filipin, jakby od razu byłem w pewnym sensie w jakiś sposób uprzedzony. Pomimo tego, że miałem tam, że no nie wiem, mam znajomych, którzy jechali i przez Filipiny, i przez Indonezję i bardzo dobrze te oba kraje wspominali. Natomiast jakby od samego początku byłem w jakiś sposób taki uprzedzony, tak jakbym miał takie podejście oceniające, czego chciałbym się bardzo, no chciałbym się tego pozbyć czasami i po prostu w pewnym momencie jadąc przez tą Indonezję złapałem się na tym, że już tak bardzo wsiąkłem, jakby tak bardzo już... jakby tak bardzo już zanegowałem to miejsce, w którym jestem, że teraz no, już nic nie sprawi, żeby teraz było mi tu dobrze. Rozumiesz?
To tak, znaczy, rozumiem.
Chciałbym posiąść taką umiejętność pewnego rodzaju obiektywizującego obserwowania świata, postrzegania świata, bez narzucania tego swojego punktu widzenia, bez z jakąś umiejętnością zmiany swojego podejścia do miejsca, w którym jestem. I właśnie ten człowiek w pewnym sensie on mi to pokazał, że zobacz, w jaki prosty sposób można to zrobić. Prosty i
wystarczy
nieprosty,
mieć słownik. Opowiedz o jedzeniu, które tam na trasie miałeś. Coś cię zachwyciło? Coś właśnie rozczarowało znowu?
No tak, tak. Znaczy Filipiny, no to no nie chcę użyć słowa... O widzisz, znów powiem, tragedia. Miało nie być oceniająco. No nie no. Filipiny, no to był ryż z kurczakiem, tak? Głównie pamiętam ryż z kurczakiem. Bardzo mało warzyw. I głównie pamiętam ryż z kurczakiem.
No ale potem da, byłeś potem w Indonezji, na jawie, tak, to się kojarzy
potem
jednak.
Potem jechałem do Malezji, było dużo lepiej. W Malezji to jedzenie było dużo bardziej urozmaicone, tam jest chińska kuchnia i no, jest zupełnie inaczej. No potem znów jechałem do Indonezji. No ta Indonezja, no nie chcę powiedzieć, że było jak na Filipinach, ale było blisko. Znaczy bardzo dużo smażonego, znów mało warzyw. Oczywiście były warzywa, no ale no głównie nasi goreng, ryż smażony, ryż z kurczakiem i no, na ryż nie spojrzę chyba przez kolejne pół roku, to znaczy ryżu mam zupełnie dość. Tam oczywiście no, było dużo ryb, tak, ja lubię ryby, ale one najczęściej były spalone. Oczywiście w miastach no, można iść do dobrej restauracji, zjeść super wykwintne danie i zapłacić stosunkowo niewielkie pieniądze. Indonezja jest tania. Jednak w drodze, no nie zawsze jesteś w dużym mieście. Ja jeszcze do tego staram się tych dużych miast unikać. I w mniejszych miejscowościach czy w wioskach, no to jedzenie było dość ubogie. No ale plus jest taki, że to jedzenie jest, prawda? No, nawet jeżeli jest ta dieta jednostajna i nie jest zbyt wyszukana, to właściwie wszędzie jest jedzenie. Nie trzeba niczego wozić i jest to wygodne. No i jest bardzo tanie.
Na razie powiedziałeś o kilku rzeczach, dlaczego nie jechać tam, gdzie pojechałeś z rowerem. A może masz coś w głowie, dlaczego jednak tam jechać? Tak, poza oczywiście przeżyciami i poza samą podróżą samą w sobie. Ale tak, gdyby ktoś chciał jednak z rowerem tam polecieć, pojechać, to no dlaczego warto?
No ludzie są fantastyczni. Jest kontakt z człowiekiem. Pomimo tego, że wszechobecny jest smartfon i chyba 70, może 80% zdjęć, jakie zrobiłem ludziom, to są ludzie wpatrzeni w ekran smartfona. To jednak jest ten kontakt i jest.
Ale nie trzeba do nich pisać, tylko można porozmawiać po prostu, tak?
Tak, tak, tak. Szczególnie Filipiny. Bardzo ciepło wspominam, jeśli chodzi o spotkania z ludźmi. Tych spotkań było mnóstwo. No, na każdym kroku, gdziekolwiek bym się nie zatrzymał, ktoś do mnie podchodził, ktoś mnie zaczepił. Ktoś chciał porozmawiać. W Malezji może było z tym już trochę może nie, te kontakty może nie były aż tak częste, ale było to, dla mnie było to o tyle dobre, że Filipiny wymęczyły mnie, jeśli chodzi też o te spotkania i miałem ochotę na trochę taką jakby większą strefę intymności, co dała mi Malezja. No i potem znów Indonezja, w Indonezji znów mnóstwo spotkań z ludźmi. Miałem tylko jedno takie nieprzyjemne, jedną taką nieprzyjemną, jedno nieprzyjemne spotkanie, dość dziwne. Spałem w namiocie i wieczorem ktoś mi próbował po prostu wejść do namiotu i na początku myślałem, że to jest kobieta, a okazało się, że to jest mężczyzna. Więc to, no.
No, ale skończyło się szczęśliwie?
To znaczy skończyło się tak średnio szczęśliwie. No dobrze, to już nie wchodząc w szczegóły, po prostu ta osoba była coraz bardziej natarczywa, ja tę osobę odepchnąłem. Ta osoba upadła przed namiot i gdzieś odeszła, okazało się, że tam niedaleko był motocykl. No i tym motocyklem przejechał czy przejechała mi częściowo po namiocie. Więc tam miałem lekko porwany tropik. No i już zrobiło się niekomfortowo, to było przed północą, więc się stamtąd po prostu zwinąłem namiot, pojechałem do hotelu. Miałem dość duży kawałek do przejechania. Jeszcze zaczął padać deszcz, więc ten wieczór nie był zbyt przyjemny, ale to była jedna taka sytuacja.
Na 5 miesięcy jedna sytuacja.
Tak,
to...
tak. No,
ale generalnie czułeś się bezpiecznie?
Tak, czułem się bezpiecznie, tak. Mhm. Szczególnie w Malezji. To właściwie nie było żadnych problemów z takimi dzikimi noclegami.
Bo stawiasz na dzikie noclegi.
Tak, oczywiście no, nocowałem też w hotelach. Na bieżąco montowałem filmy na kanał YouTube, więc na potrzeby montażu i odpoczynku też oczywiście to czasami nocowałem w hotelach. To zazwyczaj wyglądało tak, to był taki schemat powiedzmy 5-7 dni jazdy. 2, 3, 4 noce w hotelu. I tak właśnie przez 5 miesięcy. Czyli tak o tygodnia jazdy, czasami trochę więcej, czasami trochę mniej. I 2, 4 dni w hotelu. I taki schemat przez 5 miesięcy.
To powiedz jeszcze, co z tym namiotem zrobiłeś? Szyłaś? Kleiłaś? No, to znaczy, czy wymieniłaś?
Nie. To znaczy tą dziurę zalepiłem trochę tejpem. To nie była duża dziura, po prostu był rozrywany trochę tropik przy wejściu i no, nic strasznego, ale no taka no, nieprzyjemna sytuacja.
No tak. Czyli tak, drogi bardzo zatłoczone i raczej nie uważają na rowerzystów.
No tak, tych rowerzystów jest tam niewielu, wiesz, no trzeba uważać, tak. Jest bardzo niebezpiecznie na drodze. No jeszcze musimy podkreślić, że ja byłem na jawie. Na jawie gęstość zaludnienia jest ogromna. To jest jedna, chyba nawet najludniejsza wyspa na świecie, jeśli chodzi o gęstość zaludnienia. Gdybym jechał na wschód, gdybym jechał w stronę kolejnych wysp, czyli Bali, tam potem Moluki, Sumba, Sumbawa, Flores, Timur, czy zachodnia część Papui Nowej Gwinei, Sulawesi, Celebes, tam bardziej na północ. Z tego, co słyszałem i co czytałem, tam gęstość zaludnienia jest mniejsza, ruch na drodze jest mniejszy, być może też no byłoby mi tam lepiej, trudno powiedzieć. Natomiast jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć. bardzo znacząca, jeśli chodzi o jazdy rowerem z sakwami szczególnie. Są nieprawdopodobnie strome podjazdy. Krótkie, strome podjazdy. Nie ma niwelowania terenu. Jeżeli jest górka, to droga pnie się na górkę. I czasami te podjazdy miały po 20 kilka procent.
No, państwo może wiedzą, to jest... No, wygląda jak pionowa ściana właściwie. Jak te
tak,
20
to znaczy, no ja jeszcze jestem w stanie na 12% przy moich przełożeniach, które mam, miałem na rowerze teraz, czy mam, bo na tym samym rowerze przyjechałem do was do studia. To jestem w stanie na 12% podjechać. No na 15% no już nie. No jakbym bardzo się uparł, zdjął sakwy, to podjadę, ale powyżej 12% już muszę ten rower pchać, więc było bardzo dużo takich odcinków, kiedy ten rower musiałem pchać. No za mną jest ruch, nie ma pobocza, nie ma gdzie zejść, więc no robi się korek, jest niebezpiecznie. No ja zlany potem, a jeszcze kolejny element, no jest nieprawdopodobnie gorąco, jest no tak. Nieprawdopodobnie wilgotno. Ten upał, który ma przyjść w najbliższy weekend, no to w porównaniu z tym, co jest na co dzień w Indonezji, no to jest nic. Prawda? To będzie taki upał w cudzysłowie. Chociaż oczywiście no, będzie na pewno milej niż dziś.
Brzmi jak urlop marzeń wszystko, co opowiadasz.
Nie, no wiesz, no zależy, co kto lubi, prawda? Oczywiście, no jadąc bardziej na lekko, nie wioząc tylu rzeczy, które ja wiozłem, mając lepsze przełożenia, a wybierając drogi no, z dala od tych, powiedzmy, głównych dróg, może do tych, w cudzysłowie, upierdliwości byłoby mniej. Natomiast nadal, no, trzeba się liczyć, że to będzie ciężka jazda, ciężka orka, ciężki wyjazd, wiążący się z wieloma niedogodnościami. Natomiast no, oczywiście zrekompensują to spotkania z ludźmi.
To na koniec jeszcze zapytam cię o krajobrazy i widoki. Zapierały dech w piersiach, czy powiedziałeś sobie, a spodziewałem się czegoś innego?
Wiesz, ja lubię przestrzeń otwartą. Tam nie było tej przestrzeni. Ja się tam czułem bardzo ściśnięty. Brakowało mi tej przestrzeni. Jeżeli teraz się gdzieś wybiorę, to chyba będzie Mongolia. A może znów Islandia, po raz chyba szósty.
Tam przestrzenie są, ale, tak, zdecydowanie.
Ale brakowało mi tej przestrzeni.
Piotr Strzeżysz, rowerzysta podróżnik, właśnie po, który wrócił z pięciomiesięcznej, tak?
Tak.
Podróży, jak państwo słyszą. Trudnej, wymagającej, ale Piotr uśmiechnięty i zadowolony. Masz już plany na przyszłość? Czy na razie posiedzisz tutaj
tak,
w tych mazowieckich przestrzeniach?
Tak, chciałbym się teraz, chciałbym w końcu napisać książkę kolejną, bo mam ją rozgrzebaną, mam masę notatek i chciałbym, byłem to złożyć w całość. No chciałbym teraz posiedzieć trochę i popisać i taki mam plan na najbliższe 2, może 3 miesiące. A w międzyczasie, no może gdzieś wyjadę, ale to na krótko, może, nie wiem, może do Niemiec, może do Francji skoczę, ale to tam na tydzień, dwa, to tam nie liczę
a,
tego.
Co tam? Tydzień, dwa. Nie, to faktycznie, przy pięciomiesięcznej podróży to się nie liczy. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu.
Bardzo
trzymam kciuki.
Za
jak napiszesz książkę, pamiętaj, żeby do nas wpaść. Też
dobrze.
Do studia. Zaproszenie masz zawsze otwarte.
Bardzo
wszystkiego
dziękuję.
Dobrego. Dzięki.
Dziękuję.
W serce nie dzielę myśli za dnia, tylko zmieniam kroki, się rzucam wściekle. Zazwyczaj niewiele mam w kieszeniach śmieci, a wśród nich wieszę. Po kątach panuje skwar, niełatwo mieszkać na czwartym piętrze. Jeszcze wyostrzę język, powiem parę zdań i za zęby, oddech wezmę w garść. Gdy ty odkładasz przerwy, chwytasz to na raz. Szmat szuj na w nocy, nie śpi, pali się świat. Pali się świat. Patrzeć w okno, kiedy tam żyją deszcze. Pora w końcu ruszyć ten głaz, z nim się znowu.
Ale pan Piotr pięknie mówił, napisał nam pan Marek. A ty, Klaudiuszu, gdzie byś nie pojechał?
Właśnie. Z Poradnika, gdzie nie jechać z rowerem.
Don't ask.